Pismo Święte Pierwsza Księga Mojżeszowa, inaczej nazywana Genezis. I przeczytajmy z pierwszego rozdziału kilka wersetów. Od samego początku tego rozdziału czytamy, jak Bóg realizuje swoje postanowienie, żeby stworzyć ziemię i żeby ona była zapełniona. Widzimy, jak po kolei realizuje swój plan, stwarza rośliny, stwarza zwierzęta i ukoronowaniem tej pracy miał być człowiek. 26 wiersz pierwszego rozdziału. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boga go stworzył, jako mężczyznę i niewiastę ich stworzył. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają na ziemi. Potem rzekł Bóg: oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi, wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. Dzieło zostało zakończone. Twórca stwierdził, że to jest tak, jak chciał, i stwierdził, że jest to coś świetnego, podoba mu się. Jest zadowolony, pełna satysfakcja. Widzimy tutaj, że Bóg postanawia stworzyć kogoś zupełnie wyjątkowego na ziemi. Wcześniej stwarzał świat tak zwanej przyrody nieożywionej, potem rośliny, zwierzęta, ale o nikim nie powiedział, że stworzy kogoś podobnego do mnie. Podobnego do mnie i da mu wszystko, co stworzyłem, aby był tutaj panem na tej ziemi. Zatem już na samym początku człowiek został obdarzony wyjątkową godnością przez Boga, wyjątkowym dostojeństwem i chwałą. I Biblia wielokrotnie to potwierdza. I czytamy, że Bóg im błogosławił. Czyli nie tylko, że chciał mieć kogoś, kto będzie panował na jego ziemi, podobnego do siebie, ale chciał, żeby ten ktoś miał dobre życie w tym miejscu, w którym Bóg mu przygotował. Bóg błogosławił im. Potem w drugim rozdziale czytamy więcej szczegółów. Tu jest tak ogólnie tylko wzmianka, a w drugim rozdziale mamy podane więcej szczegółów. I przeczytajmy od 4 wiersza. Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia. W dniu, kiedy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, a jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi, ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię, nie było człowieka, który by uprawiał rolę, a tylko mgła wydobywała się z ziemi, zwilżała całą powierzchnię gleby, ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród, potem rozdzielała się na cztery odnogi. I czytajmy dalej od 15. Wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogronie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie. A każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nadaje człowiek. Nadał więc człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom, lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Widzimy Boga, który w jakiś zadziwiający sposób stwarza człowieka. Człowieka, który miał mieć z nim relację tak naprawdę. Widzimy, że najpierw formułuje, jak to jest określone, z prochu ziemi. Bierze coś, co jest pod stopami, lepi jakąś postać, postać mężczyzny, naturalnej wielkości, a potem następuje Boże tchnienie. Bóg w to miejsce, w nos dmuchnął. Dmuchnął w ten posąg, w tę rzeźbę i stał się niezwykły cud. Nagle ta martwa bryła została ożywiona. To, co było twarde, nagle stało się nie tylko że mięsiste, ale powstała nowa, wyjątkowa istota. I w tej samej chwili Adam, kiedy otworzył oczy, mógł już widzieć swojego Stwórcę i mógł mieć z Nim relację. Już był w pełni wtedy obdarzony tą chwałą i tym dostojeństwem. A Bóg? Myślę, że Bóg był bardzo szczęśliwy w tym momencie. On nosił ludzi w swoim sercu już wcześniej. To jest coś takiego, jak ludzie spodziewają się dziecka. I kobieta nosi to dzieciątko, ale jeszcze jego nie ma. Ojciec czeka na to dzieciątko, ale jeszcze jego nie ma, cieszy się. Ale kiedy urodzi się dziecko, to jest coś wyjątkowego. To jest właśnie to spełnienie i oto jest. Jest to szczęście. I ponieważ niedawno to przeżyłem, więc wiem, jak to jest. I do tej pory wiem, jak to jest, jak patrzę na tego niemowlaczka, to jestem dumny i szczęśliwy. I ponieważ jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga, więc te rzeczy, te emocje, te uczucia są od Niego. I Bóg to samo przeżywał, kiedy pojawił się Adam. Bóg był szczęśliwy. I wtedy wziął go i mówi, chodź, zobaczysz, co dla ciebie przygotowałem. I Adam mógł widzieć, jak Bóg sprawia, że to miejsce, które przygotował dla niego, tam, gdzie miał być ogród, naraz zapełnia się tym, co miało być dla niego, tymi wspaniałymi drzewami owocowymi, tą różną roślinnością. Pojawiły się zwierzęta i Adam to wszystko widział, że Bóg to dla niego przygotował. I wtedy Bóg mu mówi, słuchaj, to jest twoje miejsce, ja ci daję to pod opiekę, wszystko jest tutaj dla ciebie, te zwierzęta będą ciebie słuchały, nazwij je jak chcesz, one należą do ciebie. Te wszystkie drzewa, te wspaniałe owoce są dla ciebie. Jest tu drzewo życia, ale jest też drzewo poznania dobra i zła. Tego nie ruszaj, ponieważ stamtąd przyjdzie zniszczenie. Nie rób tego, nie waż się tego zrobić. Bóg wspomniał, że śmierć przyjdzie, jeżeli on spożyje. To człowiek był wtedy nieśmiertelny. On nie miał umrzeć, on miał po prostu żyć zawsze. Zawsze w świetnym stanie, zawsze miał być piękny i młody, bez chorób, bez żadnych dolegliwości. Taki był Boży plan i takie było Boże pragnienie od początku dla człowieka. Tam w tym ogrodzie nie było nic, co dzisiaj jest dla nas utrapieniem, co dzisiaj jest dla nas ciężarem. Tam nie było trosk, tam nie było bólu, tam nie było cierpienia, chorób, nic z tych rzeczy, co dzisiaj nas gnębią. I Adam przede wszystkim w 100% miał Bożą naturę. On nie miał żadnych skłonności do złego, żadnych. Był całkowicie podobny do swojego Stwórcy. Ale Bóg, jako dobry Bóg, kochający i czuły, stwierdził, że człowiek, chociaż jest tak wspaniałym otoczeniu, w tym ogrodzie, wśród tych zwierząt, żadnych drapieżników też tam nie było, nic mu nie zagrażało. Adam mógł bawić się z lwami, tygrysami, niedźwiedziami, jeżeli tam Bóg je umieścił i był bezpieczny. I Bóg stwierdził, no coś brakuje Adamowi. Adam wiedział, że coś mi brakuje. Ponazywał wszystkie zwierzęta, więc trochę czasu mu zajęło, żeby się zapoznać. Być może już był troszkę zmęczony tym wszystkim, nie wiemy, ale Bóg postanowił zrobić Adamowi miłą niespodziankę. Zesłał na niego sen. Możemy powiedzieć, że to była pierwsza operacja pod narkozą. Była taka mocna narkoza, że Adam nie obudził się, kiedy Bóg wyjmował jego żebro. Potem w tajemniczy sposób, tajemniczy, bo nic nie wiemy, o ile wiemy, jak powstał Adam, to nie wiemy, jak powstała Ewa. W tajemniczy sposób stworzył Ewę. Ewa również, kiedy została ożywiona, mogła poznać się ze swoim Stwórcą. Stwórca również z niej był dumny i szczęśliwy. I przyprowadził ją do Adama. I to było chyba najlepsze przebudzenie w życiu Adama. W ogóle pierwsze i najlepsze. Kiedy się obudził, czekała na niego najlepsza niespodzianka, jaka mogła być. Do tego stopnia, że Adam od razu powiedział, ta dopiero jest, kość z moich kości, czekałem na ciebie. Adam z Ewą zostali przez Boga połączeni. Od razu była między nimi piękna relacja. Pamiętajmy, nie było nic zepsutego w człowieku. I byli razem. Zobaczmy 25 wiersz. Byli nadzy, lecz nie wstydzili się. Człowiek posiadał coś takiego, co w przeciwieństwie dzisiaj do nas powodowało, że jego nagość nie była wstydliwa. W jakiś sposób to było okrycie Bożą chwałą. Dzisiaj nie za bardzo wiemy, jak to wyglądało, ale coś takiego było. Oni nawet nie potrzebowali ubrania. A zatem mamy te początki, mamy Boży plan, mamy Stwórcę, który z całego serca kocha człowieka. Potem widzimy w 3 rozdziale, że Bóg przychodził do ogrodu. A więc to była wspaniała relacja i Bóg tego pragnął. I widzimy, że później, kiedy czytamy 3 rozdział, człowiek niestety nie posłuchał Boga, ale posłuchał szatana i bardzo szybko przekonał się, że słowa, które Bóg powiedział, są prawdą, a nie kłamliwe obietnice diabelskie. Bóg powiedział, gdy zjesz, umrzesz, a diabeł powiedział, coś ty, na pewno nie umrzecie. I ludzie szybko przekonali się, że prawdą jest to, co Bóg mówi, nie to, czym mamił ich diabeł. I widzimy, że od tego momentu wszystko na świecie się popsuło. Ludzie później zaczęli umierać. Wcześniej mamy morderstwo w rodzinie. I tak kiedy czytamy Boże Słowo, to życie ludzkości, warunki, w jakich ludzie żyją, całkowicie odbiegło od tego, co Bóg pragnął na początku i co dla człowieka przygotował. Ale dzięki Bogu, że Bóg nie zrezygnował i dalej realizuje swój plan. Dalej realizuje swój plan. Dzisiaj jesteśmy w okresie pomiędzy początkiem, a pomiędzy końcem Bożego planu. Boży plan wypełni się całkowicie. Grzech i jego skutki zostaną usunięte. I człowiek będzie mógł cieszyć się pełnią tego, co Bóg dla niego przygotował. Przejdźmy teraz do 1 listu do Koryntian, do 15 rozdziału, strona 1240. Przeczytajmy 22 wiersz. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, a każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. W Adamie wszyscy umierają, dziedziczymy to po Adamie, to przechodzi pokoleniowo, ale w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, ci, którzy należą do Chrystusa. I apostoł Paweł mówi o tym Bożym planie. Kiedy przyjdzie Chrystus, będzie zmartwychwzbudzenie tych, którzy do Niego należą. A potem, kiedy On pokona wszystkich wrogów i zniszczy śmierć, będzie koniec, czyli wypełnią się Boże plany, plany Boga Ojca i wtedy Syn będzie mógł oddać berło z powrotem Ojcu. Wtedy Boży plan wypełni się do końca. Ale czytajmy jeszcze, co Bóg dla nas przygotował. Od 35 wiersza. Ale powie ktoś, jak bywają w zbudzeniu umarli i w jakim ciele przychodzą. Niemądry, to co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. A to co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym. Ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt. Jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich. Inny blask słońca, inny blask księżyca i inny blask gwiazd, bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. Tak też napisano, pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą. Ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski. Drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Więc jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Bo to, co skażone, musi przeobleć się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeobleć się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Jezus Chrystus jest nazywany w tym fragmencie drugim Adamem, ponieważ on daje początek tej odnowionej ludzkości. Drugim Adamem. On jest nowym początkiem. I widzimy tutaj zestawienie przez przeciwieństwa tego, w jakim stanie dzisiaj są nasze ciała, a w jakim stanie będą, kiedy zostaną zbudzone. I apostoł Paweł mówi o niesławie, o słabości, o ciele cielesnym, a potem mówi o tym zmartwychwstałym jako nieskażonym, chwalebnym, pełnym mocy i ciele duchowym. I ciele duchowym. I to jest dzisiaj naszą nadzieją. Dzisiaj dzięki Jezusowi już mamy dostęp do Bożego życia. Jeden fragment jeszcze przeczytam, który bardzo przypomina początki Ewangelia Jana, kiedy nasz Pan zmartwychwstał. Dwudziesty rozdział, od 19 wiersza. Jezus cały czas, jak mówił do uczniów, to mówił im o życiu wiecznym. Mówił o śmierci, mówił o życiu. I mówił, że wy będziecie żyć. Do żywych ludzi mówił, że będziecie żyć. A więc nie chodziło mu o fizyczną śmierć, ale chodziło mu o stan, w jakim się znajdowali wówczas. To Boże życie jeszcze nie było dostępne tak, jak dzisiaj jest dla nas dostępne. I czytajmy od 19 wiersza, 20 rozdział Ewangelii Jana. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie, drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się więc uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Tchnął na nich. Ten sam, który na początku tchnął w Adama, kiedy wykonał to, co było potrzebne, żeby człowieka ożywić, przychodzi po swoim zmartwychwstaniu i dmucha na nich, aby dać im to ożywcze tchnienie, aby dać im Ducha Świętego. Od tego momentu to Boże życie jest dostępne i my jesteśmy teraz w tym czasie, kiedy możemy narodzić się na nowo, otrzymać Ducha Świętego, stać się dziećmi Bożymi i oczekujemy na dopełnienie naszego zbawienia, oczekujemy na przemienienie, zmartwychwstanie naszych ciał i wtedy Boży plan wobec nas wypełni się. Będziemy całkowicie przemienieni, podobni do Jezusa Chrystusa i podobnie jak na początku, w nas już wtedy nie będzie żadnych skłonności do grzechu, ponieważ zło zostanie ostatecznie usunięte z naszych ciał. I dzięki Bogu za tą nadzieję. Apostoł Paweł podsumował to tak, że poprzez to, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. W innym miejscu mówi, że poprzez tą nadzieję, poprzez to, że on spodziewa się zmartwychwstania, jest w stanie przechodzić przez te różne cierpienia, jest w stanie znosić różne przeciwności, ponieważ oczekuje tego w swoim życiu. W innym miejscu powiedział, że jest to też nadzieją Izraela, że Izrael gorliwie modli się do Boga dniem i nocą, oczekując wypełnienia się tej obietnicy. Więc dzisiaj możemy patrzeć na tą obietnicę, wiedząc, że ona się wypełni, że jest dla nas i w różnych trudnościach, w różnych problemach możemy pokrzepiać się, pocieszać i mówić jedni do drugich, sami do siebie, ale przyjdzie czas mojego zmartwychwstania. To wszystko się skończy. Pan po mnie przyjdzie. On mnie odkupił swoją krwią, on mnie ukochał i dalej kocha z całego serca. On mnie tak nie zostawi, on mnie zachowa i pewnego dnia zostanę przemieniony i zabrany tam, gdzie nie ma już cierpienia, nie ma chorób, nie ma grzechu. Niech Bogu będzie chwała, niech On będzie za to uwielbiony, niech ta nadzieja płonie w naszych sercach, niech podtrzymuje nas zawsze. Bardzo proszę, żebyśmy powstali, będziemy mieli jeszcze czas modlitw. Jeżeli